Bracia i siostry, Księga Izajasza skrywa dużo drogocennych rzeczy, naprawdę dużo. Jak dotąd zobaczyliśmy sporą część z nich. W dzisiejszym poselstwie omówimy kolejne dwie, czyli przestrzeganie szabatu i post. Czy przyśniłoby się Wam kiedyś, że te dwie drogocenne sprawy ukryte są w Księdze Izajasza? Naprawdę modlę się, by czytając już sam konspekt, jego słowa stały się dla nas rema i przedarły się do naszej istoty, gdyż nie sądzę, że znajdziemy inne pisma w tym świecie, w których przeczytalibyśmy o głębszym znaczeniu szabatu i postu. To doprawdy niezwykłe. Modlę się za siebie i za nas wszystkich, by Pan dał nam ucho do słuchania tego, co Duch mówi do kościołów. Wierzę, że takie słowo zmieni nasze życie. Zacznijmy od pierwszego punktu rzymskiego. Czytamy w nim: prawdziwe znaczenie przestrzegania szabatu polega na tym, że powstrzymujemy swe poczynania, przestajemy wykonywać swoje dzieło, zwalniamy siebie. Czy nie jest to dobra nowina? Cóż to za miejsce, gdy dzielę się o tym, że trzeba nas zwolnić, odpowiadają mi amen. Raduję się tu Panem, tym, co dla nas uczynił, pijąc Go, zwieńczonego Ducha w postaci wód. Bracia i siostry, muszę Wam powiedzieć, że pewien hymn wciąż przychodzi mi na myśl. Chciałbym, byśmy go razem zaśpiewali. Myślę, że znamy ten hymn. Numer 1340. Może ja zacznę. Nie jestem żadnym śpiewakiem, ale tak bardzo lubię ten hymn. Pijmy go w postaci wód. Wy zaś z weselem czerpać będziecie ze strojów zbawienia. Powiecie: w owym dniu chwała Panu. Wy zaś z weselem czerpać będziecie ze strojów zbawienia. Powiecie: w owym dniu chwała Panu. Wzywajcie Jego imienia, rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów. Przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego. Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród Ciebie Święty Izraela. Dwunasty rozdział Księgi Izajasza pokazuje nam, jak pić z Niego, z Tego, który jest wodami, i dzięki temu, jak przestrzegać szabatu. W kolejnym poselstwie brat Minoru powie nam o tym, jak pić z Niego, Tego, który jest wodami. Cieszy mnie bardzo to, że musimy powstrzymać swoje poczynania, przestać wykonywać swoje dzieło, zwolnić siebie i radować się tym, co Pan dla nas uczynił, i pić z Niego, zwieńczonego Ducha, który jest wodami. Czyż nie jest to wspaniałe, że możemy pić z Niego, mówiąc: chwała Panu? Czyż nie jest to wspaniałe, że możemy pić z Niego, mówiąc: Panie Jezu, dziękuję Ci? W naszym tłumaczeniu czytamy: składać dziękczynienie Panu. Możemy dziękować Panu Jezusowi, możemy wzywać Jego imienia, możemy mówić: Panie Jezu. Gdy wzywamy Jego imienia, pijemy z Niego, możemy rozgłaszać Jego dzieła wśród narodów. Znaczy to, że możemy prorokować, możemy przemawiać za Pana, możemy głosić Ewangelię i publikować dobrą nowinę. Możemy też przypominać, że wspaniałe jest imię Jego. Wszyscy możemy mówić: Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Gdy tak czynimy, pijemy z wód. Możemy też wznosić okrzyki. Czy nie jesteśmy mieszkańcami Syjonu? W tym budynku można wznosić okrzyki i wołać Alleluja. Nikomu to nie będzie w tym budynku przeszkadzać. Możemy zatem wznosić okrzyki i wołać Alleluja i pić z Niego, tego, który jest wodami. Dobrze, przechodzimy do punktu A. Takie przestrzeganie szabatu to położenie nam kresu i zastąpienie nas Chrystusem, co umożliwia nam wejście w Niego i odpoczywanie w Nim na wieki. Chrystus kładzie nam kres, zastępuje nas, co umożliwia nam wejście w Niego i odpoczywanie w Nim na wieki. Bóg nie chce niczego z tego, czym jesteśmy sami w sobie. Chce jedynie Chrystusa. Chciałbym podzielić się trochę o obieraniu Chrystusa za nasze zastępstwo kilkoma fragmentami ze Słowa. Powiemy o tym jeszcze trochę później. Jest taki werset, który mówi o tym, jak możemy obierać Chrystusa za nasze zastępstwo. Ewangelia Marka 9, 7 i 8 mówi o tym, co wydarzyło się na Górze Przemienienia. Wiemy, że Pan przemienił się przed Piotrem, Jakubem i Janem. Piotr znowu powiedział coś niedorzecznego. Zawsze działa na mnie zachęcająca osoba Piotra, gdyż popełniamy mnóstwo błędów. Piotr być może popełniał więcej niż mnóstwo błędów. W każdym razie rzekł, o Panie, dobrze nam tu być. Nie powinien nic w ogóle mówić. Po prawdzie to chwała Panu, że coś powiedział, gdyż w przeciwnym razie Pan by nie odpowiedział. Piotr rzekł, Panie, dobrze nam tu być. Postawmy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Po czym obłok chwały ich osłonił, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany. Jego, słuchajcie. To właśnie znaczy obierać Chrystusa za nasze zastępstwo. Nie chcemy nikogo innego słuchać. Nie chcemy słuchać niczego innego. Nie chcemy słuchać prawa, proroków, swojego umysłu, własnych opinii. Na tym spotkaniu chcemy Jego słuchać. Tylko Jego. Jest powiedziane, i zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. Bardzo lubię te dwa słowa, tylko Jezusa. Na tym polega obieranie Chrystusa za nasze zastępstwo. W rzeczywistości pańskie odzyskiwanie to odzyskiwanie tylko Jezusa. Tylko Jezusa, który jest naszym wszechzawierającym, powszechnym zastępstwem. On zastępuje Mojżesza, Eliasza, nasze ja, naszą duszę, umysł, każdego i wszystko w całym wszechświecie. Koniec końców w całym wszechświecie będzie tylko Jezus ku uwielbieniu chwały łaski Jego. Gdy się nad tym zastanowimy, zdamy sobie sprawę, że powinien on mieć pełny dostęp do naszego codziennego życia i wszystko powinno mu być przekazane. Oprócz zastępstwa jest też wszczepienie. Obraz wszczepienia przedstawia list do Rzymian 11:7 i 24. Dużo tutaj typów, ja jednak podzielę się czymś tylko fragmentarycznie. Przedstawiony jest tu obraz Chrystusa, który jest szlachetnym drzewem oliwnym. Czym byliśmy? Dzikimi gałązkami dzikiego drzewa oliwnego. Gdy zaś Chrystus umarł na krzyżu, zostaliśmy wraz z Nim ukrzyżowani, odcięci od dzikiego drzewa oliwnego, czyli od Adama. I wszczepieni w Chrystusa. Czyż nie jest to wspaniałe? Zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa i teraz w Nim żyjemy i On żyje w nas. Żyjemy w Nim z powodu Niego, dzięki Niemu i wraz z Nim. On żyje w nas, z nami, przez nas i dzięki nam. On i my prowadzimy jedno życie na co dzień. Nie jest to życie wymienione, tylko zastępstwo. Widzicie to? Innymi słowy, prowadzimy jedno życie na co dzień z tą osobą. Nie jest tak, że on nas wymienił, wysadził i tylko jest, tylko on. Nie, jesteśmy nadal gałązkami. Jest tak, że zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa i teraz Jego sok życia wchłania wszystkie zarazki, niedostatki i wady w naszej istocie. I Chrystus nas z sobą przeobraża. On żyje w nas, dzięki nam, z nami, przez nas. I nas przeobraża. Natura dostarcza nam też obrazu skamienienia. To wspaniały obraz. Co widzimy dzięki niemu? Mam w domu skamieniały kawałek drewna. Chciałem go przynieść ze sobą. To doprawdy zdumiewające. Teraz to kamień. Był drzewem. Teraz jest kamieniem. Geolodzy wiek takiego kamienia szacują na 80 milionów lat. Nie zabrałem tego ze sobą, gdyż obawiałem się, że może coś z nim się stać, a jest to takie stare. Skamienienie to miało miejsce pomiędzy pierwszym i drugim wersetem z Księgi Rodzaju. Jeśli nie wiecie, o co tu chodzi, przeczytajcie o tym w studium życia tej księgi lub porozmawiajcie z kimś, kto coś wie na ten temat. Geolodzy wyjaśniają, że były wielkie wybuchy wulkaniczne. Erupcje zmiotły pnie drzew, popiół wulkaniczny i inne pochodne wulkaniczne pozdzierały z drzew korę, liście, gałązki. Pnie zasypał popiół wulkaniczny. Gdy tak o tym myślę, przychodzi mi na myśl życie Kościoła. W życiu Kościoła odziera się nas z liści, kory, gałązek, przysypuje nas popiół wulkaniczny. Chwała Panu, że dzieje się coś jeszcze. Geologia tłumaczy nam, że woda przesącza się przez ten popiół, niosąc ze sobą kwarc i mangan. Nie jestem geologiem, pamiętam jednakże, że chodzi o kwarc i mangan. Nie wiem, co jeszcze. Powoli i delikatnie wnika to w drewno, aż kamień je w pełni zastąpi. Czyż nie jest to zdumiewające? Opis taki podaje książka z dziedziny geologii, którą otrzymałem od pewnego brata. Jest tam powiedziane, przypomina to bardzo drewno, którym ono niegdyś było, lecz kamień je w pełni zastąpił. Jesse, podejdź tutaj. Jest tak jak z Jessim. Spójrzcie na niego. Bardzo przypomina Jessiego, którym był niegdyś. Ale częściowo zastąpił go Chrystus. I stanie się tak, że w pełni go zastąpi Chrystus. Czy tak, bracie? Mnie też. Jedziemy na tym samym wózku. Dziękuję Ci. Czyż nie jest to wspaniałe? To wspaniały obraz skamieliny. Skamielina to przykład uchrystusowienia. Dobrze. Przechodzimy do punktu B. Wierzyć w Pana Jezusa to przestrzegać szabatu. Kiedy zostaliśmy zbawieni, Bóg zwolnił nas i zastąpił Chrystusem. Punkt C. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Chwała Panu. Czy nie jest to dobra nowina? Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Na tym jednakże nie koniec. Dalej jest bowiem powiedziane, a obecne moje życie w ciele. Z jednej strony jest powiedziane, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Z drugiej zaś obecne moje życie. Widzimy zatem, że nie jest to życie wymienione. To kwestia zastąpienia przez Chrystusa, który staje się naszą nową osobą, nowym życiem na co dzień. Zobaczymy to trochę później. A obecne moje życie w ciele jest życiem w wierze, Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał siebie samego za mnie. Tak przestrzegamy szabatu. Stare ja zostało ukrzyżowane z Chrystusem. Ja pozbawione boskości, pozbawione Boga. Nowe ja to ja, które jest razem z Chrystusem, którego jest on życiem i osobą. Stare ja zatem zostało ukrzyżowane i zmartwychwstało, a Bóg dodał siebie do niego i uczynił z niego nowe ja. To ja, do którego dodał się Bóg. To nowe ja, to Bóg z człowiekiem, Bóg człowiek. Pozwólcie teraz, że przeczytam przypis drugi do wersetu 2:20 z listu do Galacjan. To wspaniały przypis do tego wersetu. Uważnie tego posłuchajmy. Już nie ja nie odnosi się do wymiany życia, życia, w które wchodzi Chrystus. My zaś odchodzimy, gdyż dalej Paweł w tym wersecie mówi, że żyje. Jesteśmy odrodzonymi ludźmi i dlatego mamy zarówno stare ja, które zostało ukrzyżowane, o którym Paweł powiedział już nie ja, oraz nowe ja, o którym Paweł rzekł żyję. Stare ja, któremu został położony kres, pozbawione było boskości. Nowe ja, to ja, do którego dodał się Bóg. Nowe ja zaistniało, gdy stare ja zmartwychwstało i gdy Bóg do niego siebie dodał. Z jednej strony Pawłowi został położony kres, z drugiej zaś zmartwychwstały Paweł, którego Bóg odrodził swoim życiem, dalej żył. Ponadto, chociaż Paweł powiedział, już nie ja żyję, rzekł też, ale żyje we mnie Chrystus. Chociaż to Chrystus żył, żył w Pawle. Tych dwoje, Chrystus i Paweł, mieli jedno życie i prowadzili jedno życie. Czyż nie jest to wspaniałe? Na tym polega zastąpienie przez Chrystusa i przestrzeganie szabatu. W punkcie D czytamy, całe życie chrześcijańskie powinno być takim szabatem. Całe życie chrześcijańskie, święci, całe życie chrześcijańskie powinno być takim szabatem. Przez całe życie chrześcijańskie powinniśmy pościć. Śpiewaliśmy pieśń, pościć. Trochę wybiegam naprzód. Pościć to trzymać się z dala od smakowania wszystkiego innego, prócz Chrystusa i zasmakować jedynie w Nim. Musimy zatem pościć każdego dnia. Może powiecie mi, bracie Ed, wstąpiłem na hamburgera, ale wyszedłem stamtąd. Tak, pościmy, odmawiając pokarmu, nie umniejszamy tego. Tak, pośćmy w taki sposób. Ale głębsze znaczenie tego jest takie, że musimy pościć codziennie. Trzymajmy się z dala od smakowania wszystkiego innego, prócz Chrystusa, i zasmakujmy w Nim, spożywajmy wyłącznie Jego. Powiemy jeszcze o tym. Całe życie chrześcijańskie powinno być takim szabatem. Taki rozbudowany szabat staje się ucztą, podczas której powstrzymujemy swoje poczynania i jesteśmy zastąpieni Chrystusem. Powstrzymujemy swoje poczynania i jesteśmy zastąpieni Chrystusem. A powstrzymać swoje poczynania to zaprzeć się siebie. Ćwiczmy swego ducha i nieustannie zapierajmy się siebie oraz żyjmy przez inne życie. Na tym polega przestrzeganie szabatu. A zaprzeć się siebie i żyć przez Chrystusa, który jest naszym życiem, to zostać przez Niego zastąpionym. Zaprzeć się siebie, to zostać zastąpionym Chrystusem. Dzieje się tak, gdy się modlimy. Gdy się modlimy, ogłaszamy i zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy niczym i nic nie możemy uczynić. Modlitwa to przyznanie, że jesteśmy niczym i że nic nie możemy uczynić. Oznacza to, że zapieramy się siebie, żyjemy przez Chrystusa, który jest naszym życiem dzięki czemu On nas może zastąpić. Najprostsza modlitwa, nie umniejszajmy tego, najprostsza modlitwa i zastąpienie Chrystusem to wzywanie imienia Pańskiego. Nigdy nie umniejszajmy tej praktyki, nigdy nie wyrastajmy z tego. O Panie Jezu, to nasza droga do Królestwa. Niech nasze dni wypełnią się mówieniem: O Panie, o Panie, o Panie Jezu, o Panie Jezu, kocham Cię. O Panie Jezu, potrzebuję Cię. O Panie Jezu. Gdy mówimy: Panie Jezu, powstrzymujemy siebie, kładziemy sobie kres, jesteśmy zwolnieni i zastąpieni przez Chrystusa. To nie błahostka. Punkt F. Im lepiej zdajemy sobie sprawę, że to nie my już żyjemy, lecz że żyje w nas Chrystus, tym więcej pijemy z wód. Punkt G to bardzo ważny punkt. Mówi on o objawieniu. Przeczytajmy najpierw ten punkt razem, następnie powiem do niego komentarz. Czytamy w nim: siódmego dnia, w szabat, Bóg odpoczął, gdyż ukończył swoje dzieło i zadowolił się. Objawiła się Boża chwała, gdyż człowiek nosił Jego obraz, a Jego władza miała być sprawowana, aby pokonany został Jego wróg, szatan. Jeśli tylko człowiek wyraża Boga i rozprawia się z Bożym wrogiem, Bóg może odpocząć. Przerwijmy w tym miejscu. Gdy Bóg stwarzał, powiedział, że było to dobre. Bóg widział, że było to dobre. Gdy jednak stworzył człowieka, rzekł: bardzo dobre. Gdy Bóg mówi, że coś jest bardzo dobre, musi to być naprawdę bardzo dobre. Dlaczego Bóg mógł odpocząć? Dlaczego znalazł zaspokojenie? Gdyż powstał człowiek na Jego obraz, który go wyrażał. Reprezentował on Boga. Bóg stworzył go, by rozprawił się z jego wrogiem. To dlatego Bóg mógł odpocząć. Gdy obieramy Chrystusa za nasz odpoczynek szabatowy, Bóg może odpocząć. To wzajemny odpoczynek wraz z Bogiem. On odpoczywa, osiąga zadowolenie. Gdy obieramy Go za nasz odpoczynek, odpoczywamy wraz z Nim i osiągamy zadowolenie. Aby tak czynić, codziennie Nim się napełniajmy. Przesycajmy Nim, przepajajmy, łączmy się z Nim, zespalajmy, jednoczmy. Zaczynając dzień od spędzenia z Nim czasu sam na sam, żeby On mógł w nas wlać siebie, siebie udzielić. W swoim biurze mam pewną płytkę. Jestem pod dużym wpływem słów, które są na niej napisane. Słowa te pochodzą ze studium życia, Księgi Wyjścia. Najwznioślejsze zajęcie na ziemi. Co jest tym najwznioślejszym zajęciem? Najwznioślejsze zajęcie na ziemi to możliwość spędzania czasu z Bogiem, który w nas wlewa siebie, dzięki czemu płoniemy Nim i świecimy. To czynił Mojżesz, gdy wstąpił na górę. Najwznioślejszym zajęciem dla niego było spędzanie czasu z Bogiem, który wlewał w niego siebie. Gdy wstąpił z góry, płonął i świecił Bogiem. Codziennie wstępujmy na górę. Wiecie, co mam na myśli. Dzięki temu Bóg wleje w nas siebie. A gdy ten czas się zakończy, nie patrzcie w lustro, żeby świecicie. Gdy tylko tak zrobicie, świecenie ustanie. Dobrze, radujmy się jedynie Panem. Niech Bóg w nas się wlewa. Czyż nie jest to wspaniałe, że prawdziwie możemy świecić Bogiem? Czy zdarzyło się Wam zobaczyć jakiegoś brata czy siostrę, którzy by świecili Bogiem? To niezwykły widok, gdy ktoś płonie i świeci Bogiem. To człowiek, który wyraża Boga. Gdy Bóg w nas się wlewa, gdy nim świecimy, gdy życie nas napełnia, otrzymujemy obfitość łaski, obfitość radowania się Chrystusem w świetle listu do Rzymian 5:17. Mając taką obfitość radowania się Chrystusem, królujemy w życiu. W rzeczywistości to nie królujemy nad współlokatorem, współmałżonkiem, lecz nad szatanem, grzechem, śmiercią, nad cuchnącym, zgniłym ja. Czyż nie jest to wspaniałe? Ponadto możemy królować w życiu dzięki prowadzeniu życia ciała. W świetle listu do Rzymian 16:20, mówiliśmy o tym wcześniej, Bóg pokoju zetrze szatana pod stopami kościołów miejscowych. Zatem dobrze jest być w życiu kościoła i życiu ciała, gdzie szatan jest starty pod naszymi stopami. W punkcie pierwszym czytamy, siódmy dzień Boga, szabat był pierwszym dniem człowieka. Czyż nie jest to zdumiewające? Siódmego dnia Bóg odpoczął. Szabat był pierwszym dniem człowieka. Bóg przygotował wszystko, by człowiek z tego korzystał. Punkt drugi. Człowiek po stworzeniu nie włączył się w Boże dzieło. Wszedł w Boży odpoczynek. Czy to sobie wyobrażamy? Dopiero co stworzony człowiek może radować się Bogiem od razu. Wchodzi w Boży odpoczynek od razu. Wszedł w Boży odpoczynek, co pokazuje, że został stworzony nie po to, żeby pracować, lecz żeby zadowolić się Bogiem i z Nim odpoczywać. Powtórzę to. Zostaliśmy stworzeni nie po to, żeby pracować. Posłuchajmy, na tym spotkaniu musimy zdać sobie sprawę, że zostaliśmy stworzeni, żeby zadowolić się Bogiem i z Nim odpoczywać. Nie zostaliśmy stworzeni po to, żeby pracować. Nasz pierwszy dzień był dniem, kiedy to zadowoliliśmy się Bogiem, odpoczywaliśmy z Nim i Nim się radowaliśmy. Czyż nie jest to wspaniałe? Bukowego pierwszego dnia nie powiedział, zacznij pracować od razu, Adamie, zacznij pracować. Co robisz ty, leniwcze? Nie, Bóg chciał, by człowiek nim się zadowolił, odpoczywał z nim, nim się radował. Nie tak to sobie ludzie wyobrażają. Teraz chciałbym się czymś jeszcze podzielić. Pan mi o tym przypomniał. Dzieliliśmy się tym dawniej. Ponownie chcę zwrócić na to naszą uwagę. Pan mi o tym przypomniał. Znajdziemy to w Księdze Wyjścia 31:12-17. Ten fragment słowa pokazuje nam, że szabat następuje po nakazie zbudowania przybytku. W księdze tej Bóg mówi o zbudowaniu przybytku, o dziele budowania, a zaraz potem mówi o szabacie. Dlaczego tak robi? Dlaczego mówi o szabacie zaraz po tym, jak mówi o pracy związanej z przybytkiem? Przeczytam kilka wersetów. Wersety 13, 16 i 17 z rozdziału 31 Księgi Wyjścia. Powiedz Izraelitom, przestrzegajcie pilnie moich szabatów, gdyż to jest znak, podkreśliłem słowo znak, między mną a wami dla wszystkich waszych pokoleń, by po tym można było poznać, że ja jestem Jahwe, który was uświęcam. Izraelici winni pilnie przestrzegać szabatu jako obowiązku i przymierza wiecznego poprzez pokolenia. Podkreśliłem słowo przymierze. To będzie znak wiekuisty między mną a dziećmi Izraela. Posłuchajmy teraz tego. Bo w sześciu dniach Jahwe stworzył niebo i ziemię, a w siódmym dniu odpoczął i wytchnął. Tak bardzo mi się to podoba. Podkreśliłem sobie. Odpoczął i wytchnął. To wspaniałe słowa. Siódmego dnia Bóg odpoczął i wytchnął. Spojrzał na człowieka i rzekł, bardzo dobre, i oparł się na swym stworzeniu. Załóżmy, że jesteśmy stolarzem, robimy krzesło. Gdy je zrobimy, odpoczniemy i wytchniemy. Siadamy na krześle. Czyż nie wspaniałe krzesło zrobiłem? Gdy siostra Żona przygotuje wspaniały posiłek dla rodziny, gdy go skończy i poda, i gdy wszyscy siedzą przy stole i jedzą, ona odpoczywa, może wytchnąć, gdyż przyrządziła taki wspaniały posiłek dla rodziny. Sam muszę powiedzieć, Ruth o tym zaświadczy, że gdy trudzimy się nad konspektami i je skończymy, odpoczywamy, możemy wytchnąć. Alleluja! Z Bogiem było tak samo. Wsparł się na swoim stworzeniu. Posłuchajmy, oznacza to, że człowiek był dla Boga wytchnieniem. Święci, jesteście wytchnieniem dla Boga. Co to znaczy? Człowiek stworzony został na obraz Boga wraz z Duchem i może mieć społeczność z Bogiem. Może być zatem dla Boga towarzyszem, partnerem. Jesteśmy zatem wytchnieniem dla Boga. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, aby Go wyrażać w Jego chwale. Zostaliśmy stworzeni, ukształtowani, uczynieni na Bożą chwałę. Zobaczyliśmy to w poprzednim poselstwie. Izajasz nam o tym mówi. Możemy zatem wyrażać Boga. Mamy ducha i możemy Go ćwiczyć. Święci, jestem tym tak bardzo przejęty. Wydawałoby się, że to coś tak podstawowego, lecz mnie to tak przejmuje. Nie, żebym miał zrobić zaraz gwiazdę. W każdym razie mamy ducha i możemy mieć styczność z Bogiem.
Alleluja!
Pewnego razu brat Lee zadał pytanie, dlaczego przychodzisz na spotkania? Dlaczego przyszedłeś na to spotkanie? Oczywiście, gdy brat Lee zadawał komuś tego typu pytanie, byliśmy zazwyczaj na przegranej pozycji. Wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie, powiedział on, nigdy o tym nie zapomniałem. Przyszliście na to spotkanie, by mieć styczność z Bogiem w duchu. Oto dlaczego tutaj, dzisiaj jesteśmy, ze względu na jedno, by mieć styczność z Bogiem w naszym duchu. Stajemy się wówczas wytchnieniem dla Boga. Zatem pierwszy dzień człowieka to dzień, w którym mógł on się radować. Z budowaniem przybytku wiąże się pewna boska zasada. Pan mówi o budowaniu przybytku, po czym nagle nadmienia o szabacie. Przestrzegajcie pilnie moich szabatów, gdyż to jest znak między mną a wami, to jest przymierze między mną a wami. Dlaczego? Wiąże się z tym pewna boska zasada. Jaka to zasada? Bóg najpierw zapewnia nam radowanie się Nim samym. Dopiero następnie z Nim razem pracujemy. Nie praca jest najpierw, radujmy się Nim, a następnie razem z Nim pracujmy. Bądźmy jedno z Bogiem, posłuchajmy, bądźmy jedno z Bogiem w Jego dziele. Wymogiem jest tu radowanie się Nim. Oto dlaczego mówi On o szabacie. Wy, pracownicy przybytku, boska zasada brzmi, radujcie się mną, byście mogli pracować razem ze mną. Nie pracujcie, nie radując się wpierw mną. Pięćdziesiątnica to dobry przykład. Uczniów w ten dzień rozpierała radość z Pana. Niektórzy, co tam byli, mówili, co się dzieje z tymi ludźmi? Upili się młodym winem. To się dzieje. Myśleli, że oni się upili. W rzeczywistości przepełniało ich młode niebiańskie wino Chrystusa. Radowali się Panem. I dlatego to Piotr i jedenastu powstali i pracowali wraz z Panem, głosząc Ewangelię. Tysiące się wtedy zbawiło. Wszyscy mamy dużo tego typu doświadczeń. Pamiętam, że gdy głosiliśmy Ewangelię w Tajpej w latach 80., to, co mnie najbardziej wtedy poruszyło, to modlitwa przed wyjściem. Wmadlaliśmy siebie w Boga, w radowanie się Bogiem. I gdy szliśmy i stukaliśmy do drzwi, byliśmy napełnieni od wewnątrz Bogiem i odzianie nim od zewnątrz. Napełniała nas Boża radość. Wraz ze mną w grupie ewangelizacyjnej w Tajpej był brat z Nowej Zelandii. Jest tu teraz Don Pierce. Nie poproszę go, by wstał. Jest prawie taki wysoki jak ja. Razem szliśmy głosić Ewangelię. Z nami szła siostra, mówiąca po chińsku. My tacy, duzi, ona taka mała. Podchodziliśmy do drzwi, były tam swego rodzaju mury kamienne. Byliśmy wyżsi od tych murków. Ludzie nas widzieli, próbowaliśmy coś sklecić po chińsku. Już zapomniałem, co mówiłem. Czyli jestem z Ameryki. Tonacja mojego głosu nie była najlepsza. Czy to brzmi podobnie? Nie za bardzo. Ale słowa dobrane właściwie. Dobrze. Jestem z Ameryki. Jesteśmy tu, by głosić wam Ewangelię. Tak się na nas poczuli. Wejdźcie, wejdźcie. Byłem poruszony tym, że to dzięki modlitwie, napełnieni byliśmy Chrystusem. Mieliśmy autorytet Chrystusa, gdyż Nim się radowaliśmy. Gdy byłem w kościele w Houston w sobotę, zwykliśmy kosić trawnik. I co bracia robili, zanim przystąpili do koszenia? Nie, żeby tylko przyjeżdżali tam i kosili trawnik. Przyjeżdżali tam i razem modlili się, wmadlali siebie w Boga, radowali się razem Bogiem. Byli mistycznymi i boskimi kosiarzami trawnika. Poważnie. Radowali się Panem. Podczas gdy jeden z braci kosił, drugi w tym czasie czytał mu posługę. Bardzo lubię służbę, podczas której wykonujemy prace konserwatorskie. Najpierw radujmy się Panem. Jeśli chodzi o Boga, On pracuje i odpoczywa. Jeśli chodzi o człowieka, On odpoczywa i pracuje. Wtedy pracujemy z Panem, będąc z Nim jedno. On staje się naszą siłą do pracy, energią do trudzenia się. Skąd bierze się ta siła i energia? Z radowania się Panem, jako naszym szabatem, odpoczynkiem, zaspokojeniem. My, Boży lud, powinniśmy nosić pewien znak. Słowo to występuje w tym wersecie. Jest znak między mną a wami dla wszystkich waszych pokoleń. Co to za znak, który mamy nosić? To, że Bóg jest naszą siłą, naszą energią, wszystkim. Dzięki temu możemy pracować razem z Nim w celu zbudowania Kościoła, ciała Chrystusa. To otacza Go czcią, chwałą. Co otacza Go czcią, chwałą? Co to za znak? Że jesteśmy Jego i że wpierw Nim się radujemy. Wówczas On staje się naszą siłą, energią, zasobem, zachętą i wsparciem do pracy razem z Nim. W jedności z Nim w celu zbudowania Kościoła, ciała Chrystusa, które znajduje swe zwieńczenie w Nowej Jeruzalem. To otacza Go czcią i chwałą. Jaki to znak nosimy? Taki, że odpoczywamy z Bogiem, radujemy się Nim, mamy wytchnienie i Nim się wpierw napełniamy. Święci, zawsze o tym pamiętajmy. Idziemy głosić Ewangelię, wykonujemy jakąś służbę, wykonujemy prace konserwatorskie, krzesła, co by to nie było. Usługujemy z młodzieżą. Wpierw odpoczywajmy z Bogiem, radujmy się Nim, miejmy w Nim wytchnienie i napełniajmy się Nim. Następnie pracujmy razem z tym, który nas napełnia, pozostając w jedności z Nim. On staje się wówczas naszym odpocznieniem, wytchnieniem, energią, siłą i wszystkim dla nas. Oto wieczne przymierze, wieczna umowa z Bogiem, byśmy Nim się wpierw radowali. Chciałbym teraz podzielić się jeszcze czymś na temat szabatu i powstrzymywania swoich poczynań, działania, robienia, zwalniania siebie i radowania się Bogiem, który jest naszym odpoczynkiem, zaspokojeniem, zachętą, zasobem, wsparciem, siłą, mocą, dzięki czemu napełniamy się Nim. On nas wzmacnia i razem z Nim możemy się trudzić dla Bożego Królestwa i zwieńczenia Nowej Jeruzalem. W drugiej Księdze Samuela, w 7 rozdziale, znajduje się wielkie objawienie. Rozdział ten zawiera też inne objawienie i nim chciałbym się podzielić. Dawid zebrał materiały na świątynię. Chciał też zbudować świątynię. Takie miał plany. Bóg jednakże nie chciał, by budował on świątynię. Nie chciał, by to on budował świątynię. Chciał, by zbudował ją Salomon. I posłał Natana do Dawida. Posłuchajmy, co Bóg przez Natana powiedział Dawidowi. Czy to ty masz mi budować dom, bym w nim mieszkał? Podkreśliłem słowa. Czy to ty? Czy to ty masz budować dom, bym w nim mieszkał? Innymi słowy, Bóg mówi, nie ty zbudujesz mi dom. Ja zbuduję dom. Ponadto to Salomon, twój syn, on zbuduje mi dom. Bóg mógł być z takiej odpowiedzi zadowolony. Mógł rzec do Natana, Natanie, jesteś blisko Pana, lecz i ja także. Napisałem mnóstwo psalmów, jestem królem. Pan do mnie też mówi, będę realizować budowę świątyni. Dawid tak nie postąpił, powstrzymał się. To było coś wielkiego w tym wszechświecie. Zanim jednak podam znaczenie takiego powstrzymania się, powiem, o czym mi brat Roni przypomniał, a co mnie po raz kolejny poruszyło. Siostra Barber, posłuchajcie, co powiedziała. Kto nie może powstrzymać się przed zrobieniem czegoś dla Boga, nie może pracować dla Boga. Powtórzę. Kto nie może powstrzymać się przed zrobieniem czegoś dla Boga, nie może pracować dla Boga. To coś szczególnego, coś głębokiego. Kto nie może powstrzymać się przed zrobieniem czegoś dla Boga, nie może pracować dla Boga. Dlatego to Paweł powiedział, co mam czynić, Panie? Pan może was powstrzymać, może rzec, zrób tylko tyle. Nie próbuj robić tego, tego i tamtego. Powstrzymaj się. Nie tobie przypadło zbudować świątynię. Wiąże się to z obraniem Pana za nasz szabat. Powstrzymaj się. Muszę cię zastąpić. Dawid powstrzymał się, co ustanowiło podwójną zasadę w tym wszechświecie. Po pierwsze, wszelka praca w tym wszechświecie powinna wychodzić od Boga, nie od człowieka. Wszelka praca w tym wszechświecie powinna wychodzić od Boga, nie od człowieka. To po pierwsze. Po drugie, liczy się tylko to, co Bóg czyni dla człowieka, nie co człowiek robi dla Boga. Czyż nie jest to wspaniałe? Liczy się tylko to, co Bóg czyni dla człowieka, nie co człowiek robi dla Boga. Pierwsza zasada, jeszcze raz, wszelka praca w tym wszechświecie powinna wychodzić od Boga, nie od człowieka. I liczy się tylko to, co Bóg czyni dla człowieka, nie co człowiek robi dla Boga. Musimy zatem powstrzymać swoje opinie, decyzje, pomysły. Niech to Bóg przemawia. Niech On wejdzie. Jedyne, co musimy robić, to z Nim współpracować. Niech wywrze, da nas wrażenie, to, że musimy wpierw Nim się radować. Wpierw Nim się radujmy. Wpierw Nim się radujmy, a potem będziemy mogli razem z Nim pracować. Dobrze, przejdźmy do punktu H. Lubię te wersety. Potrzebne mi są te wersety. I wam także. Przyjdźcie do mnie. Wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja dam wam odpocznienie. kto może tak powiedzieć? Kto na tej ziemi może tak mówić za wyjątkiem jedynego Boga człowieka, Pana Jezusa? Jaki filozof może coś takiego powiedzieć? Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja dam wam odpocznienie. Czy byliście kiedyś utrudzeni i obciążeni? Przede mną siedzą święci ze szkolenia. Czy nie czujecie się czasem utrudzeni, obciążeni? Widzę, że niektórzy się uśmiechają, czyli że znam odpowiedź. Dobrze. Musimy do Niego przychodzić. Za tym stoi obietnica, a ja dam wam odpocznienie. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie. Módlmy się tym wersetem, módlmy się sami. Mówmy, Panie, chcę przyjść do Ciebie, wybacz mi, jestem obciążony, utrudzony, daj mi odpocznienie. Panie, daj mi odpocznienie. Chcę wziąć Twoje jarzmo na siebie. Chcę uczyć się, Panie, od siebie. Bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Posłuchajmy. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a moje brzemię lekkie. Pańskie jarzmo to wola Ojca, a Pańskie brzemię to Jego dzieło, które realizuje tę wolę. Chciałbym teraz zadać wam pytanie. Nie musicie odpowiadać, tylko się zastanówcie nad tym. Pan mówi, moje jarzmo jest miłe. Czy tak jest, gdy trudzicie się razem z Panem? Jest miłe. Moje brzemię jest lekkie. Czy tak się czujecie, gdy trudzicie się razem z Panem? Jego jarzmo jest miłe, lekkie. Musimy wyznać, że wielokrotnie bierzemy na siebie nie to jarzmo. Nie bierzemy woli Ojca na siebie i jarzmo to nie jest miłe, łatwe, lecz trudne. Nie jesteśmy Nim zajęci, połączeni z Nim w kwestii tego brzemienia. I nie realizujemy woli Ojca. Nasze brzemię zatem nie jest lekkie, lecz ciężkie. Powodem głównie jest to, że nie przychodzimy do Niego, by Nim wpierw się radować. Dobrze, przejdźmy do poniższych punktów. Trud odnosi się nie tylko do usiłowania, przestrzegania przykazań prawa i religijnych przepisów, lecz również do zmagania się z odniesieniem sukcesu w różnych dziedzinach. Tacy możemy być, możemy zmagać się z odniesieniem sukcesu w różnych dziedzinach. W sensie pozytywnym, w dziele na rzecz Pańskiego odzyskiwania. To jednakże może być zmaganie się. Kto tak się trudzi, zawsze niesie ciężkie brzemię. Odpoczynek odnosi się nie tylko do uwolnienia od trudu i uginania się pod brzemieniem prawa, czy religii, czy innego dzieła lub odpowiedzialności, lecz również do doskonałego pokoju i pełnego zaspokojenia. Bardzo lubię te słowa. Doskonały pokój i pełne zaspokojenie. Gdy radujemy się Panem jako naszym szabatem, gdy On jest naszym odpocznieniem, radością, naszą siłą, zasobem, zachętą, życiem, osobą, miłością, wszystkim, doświadczamy doskonałego pokoju i pełnego zaspokojenia. Oto prawdziwe odpocznienie. Punkt trzeci. Wziąć Pańskie jarzmo to przyjąć wolę Ojca, co znaczy, że nie podlegamy regulacji i kontroli ze strony żadnych zobowiązań wobec prawa czy religii, ani nie jesteśmy zniewoleni jakąś pracą, lecz wstrzymuje nas wola Ojca. Czasem praca może nas zniewolić. To jednak wola Ojca musi nas przynaglać. Czym jest ta wola? Ciągle pozostaję pod wrażeniem fragmentu z pierwszego rozdziału Ewangelii Marka. Gdy przeczytam ten fragment, zobaczymy, jak Pan był przynaglany. W Pańskim odzyskiwaniu jest wiele potrzeb. Cały świat jest otwarty na odzyskiwanie. Potrzeby nie mogą nas jednak ograniczać. Ograniczać nas przynaglać musi wola Ojca. Gdy to wola Ojca nas przynagla, będzie w nas, nami, członkami ciała Chrystusa, kierować, jak daną potrzebę zaspokoić. Widzimy to? To jednak nie potrzeba. Jest Panem. Pan jest Panem. Widzicie, o co mi tu chodzi? On kieruje nami, by zaspokoić daną potrzebę. Możecie powiedzieć, zrób tylko tyle, idź tu, idź tam. On jest naszą głową, naszym Panem. Nie możemy pozwolić, by to dana potrzeba stała się Panem. Zobaczymy, co przez to rozumiem. Gdy przeczytam fragment z pierwszego rozdziału Ewangelii Marka, to wersety 1:32-38. A gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli, i całe miasto zgromadziło się u drzwi. I uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby. Co byście święci zrobili, gdybyście znajdowali się w czyimś domu i całe miasto zgromadziłoby się u drzwi? Całe miasto. Rzekłbym, no dobrze, biwakujemy sobie. Potrućmy się. Zbawmy tych ludzi. Udzielmy im życia. Rozpocznijmy życie Kościoła tutaj. Wszystko to jest dobre. Tak, trzeba tak robić. Rozumiecie, o co mi tu chodzi? Całe miasto się zgromadziło. A on co zrobił? A wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce. I tam się modlił. Miał poranne ożywienie z Ojcem, dzięki czemu był z Nim jedno w Jego woli. I tym, co Ojciec chciał, by On uczynił w celu ustanowienia Królestwa Niebios. Posłuchajmy. Szymon zaś i ci, co z Nim byli, pospieszyli za Nim. Czyli, że On skrył się i miał poranne ożywienie. Innymi słowy, niełatwo było im Go znaleźć. Musieli Go poszukiwać. To bardzo znaczące. A gdy go znaleźli, rzekli do niego, wszyscy szukają cię. Odrzekłbym wtedy, chwała Panu, że wszyscy mnie szukają. Pozostajmy tu. Czy wiecie, co on rzekł? I rzekł im, pójdźmy gdzie indziej. Pójdźmy gdzie indziej. Dlaczego? Gdyż Ojciec chciał, by poszedł gdzie indziej. Pójdźmy gdzie indziej, do pobliskich osiedli, abym i tam kazał, bo po to przyszedłem. Praca go nie zniewalała. Przynaglała go wola Ojca. Źródłem tego była styczność, jaką miał on z Ojcem, osobista, bliska, serdeczna i duchowa. Podpunkt A. Pan prowadził takie życie, nie dbał o nic innego prócz woli Ojca. Pan powiedział, że Jego wolą jest wypełnić wolę tego, który Go posłał i wykonać Jego dzieło, i że nie szuka on swej woli, lecz woli tego, który Go posłał. Uległ w pełni woli Ojca, dlatego prosi nas, byśmy uczyli się od Niego. Być łagodnym, czy też potulnym, to nie stawiać oporu, a być uniżonym, to nie mieć poczucia własnej wartości. Pan przez cały czas był łagodny, gdy się Mu sprzeciwiano, i uniżony w sercu, gdy spotykał się z odrzuceniem, uległ w pełni woli Ojca. Nie chciał robić niczego dla siebie, ani nie oczekiwał, że coś dla siebie zyska. Czy nie były to czyste powody? Czy nie kochamy tego kogoś? Ten ktoś żyje w nas. Niezależnie zatem od sytuacji, Pan zachowywał spokój w sercu. Był w pełni zaspokojony wolą Ojca. Był w pełni zaspokojony. Powiem to jeszcze raz. Przychodźmy do Pana i najpierw Nim się radujmy. Przepajajmy się Nim, przesycajmy, przeniknijmy. On będzie wówczas naszym odpocznieniem szabatowym i będziemy mogli obrać Go za swoje zastępstwo. Poruszyło mnie świadectwo Watchmana Nee. Na stronie 55 czytamy o jego liście do brata Weya, który odszedł już do Pana. Między innymi powiedział on do tego brata, wewnętrzna siła pracownika powinna odpowiadać mierze zewnętrznego dzieła. Nie powinno być żadnego przemęczenia, przeliczenia się z własnymi siłami, niezadowolenia, niedostatku, napięcia. Nie powinno brakować przelewania się, żadnych ludzkich planów czy pójścia przodem przed Panem. Po przeczytaniu tego musiałem powiedzieć, Panie, wybacz mi, wielokrotnie występuje napięcie. Możemy być niespokojni, trwać w napięciu. Nie tak powinno być w dziele Pana. Musimy obierać Go za nasze odpocznienie szabatowe. Taki stan jest niepożądany. Jeśli ktoś ma w sobie obfitość, co z niego emanuje, podobne jest do płynącego strumienia i nic go nie przemęcza. Musimy naprawdę być duchowym człowiekiem. Nie możemy jedynie zachowywać się jak ktoś taki. Bardzo podobają mi się te słowa, z jakimi zwrócił się brat Ni do brata Weya. Dobrze, punkt piąty. Odpoczynek, jaki znajdujemy, biorąc Pańskie jarzmo i ucząc się od Niego, jest dla duszy. To wewnętrzny odpoczynek, a nie jedynie coś zewnętrznego w swej naturze. Pańskie jarzmo to wola Ojca. Święci, weźmy na siebie wolę Ojca. Jego brzemię to dzieło, które realizuje tę wolę. Pozwólmy, by wlał On w nas swoje brzemię, które realizuje wolę Ojca. Czyż takie jarzmo nie jest wspaniałe? Wola Ojca jest łatwa, nie gorzka, a brzemię, dzieło, które realizuje tę wolę, lekkie, nie ciężkie. W punkcie siódmym czytamy, Jego jarzmo jest łatwe, czyli że jarzmo to wola Ojca, jest dobra, życzliwa, łagodna, delikatna, przyjemna, miła w przeciwieństwie do czegoś, co jest twarde, trudne, ostre i gorzkie. Gdy o tym przeczytałem, przypomniały mi się wersety 3:13 i 14 z Księgi Malachiasza, które są tego przeciwieństwem. Przeczytam te wersety. Pan powiedział tutaj, zuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie, mówi Jahwe. A wy mówicie, cóż to takiego mówiliśmy przeciwko tobie? Mówiliście tak, próżna to rzecz służyć Bogu. I jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy smętni przed Panem zastępów? Chodzimy smętni przed Panem zastępów. Przypis do słowa smętni mówi, posłuchajmy, słowo to mówi o tym, że dzieci Izraela oddawały cześć Bogu i Mu służyły, lecz czyniąc tak, byli smętni, nie robili z przyjemnością tego, czego od nich wymagano. To może i nam się przytrafić. Musimy się nawrócić. To jest możliwe w naszym przypadku. Służymy Panu, tak? Pan chce, byśmy służyli Mu w szczególny sposób. Nie chce, byśmy robiąc to byli smętni, nie robili z przyjemnością tego, czego od nas się wymaga. Dlaczego chodzimy smętni? Gdyż nie radujemy się wpierw Panem. W pierwszym rzędzie radujmy się Nim, naszym szabatem. Następnie będziemy mieli energię, siłę, zasób i zachętę do pracy wraz z Nim. Będziemy mieli chęć ochoczego ducha do pracy wraz z Nim. Dobrze, przechodzimy do punktu rzymskiego drugiego. Prawdziwe znaczenie postu polega na tym, że przestajemy jeść wszystko prócz Pana Jezusa i nic innego nam nie smakuje, jak tylko On. Jeśli coś takiego czytamy, musimy się nad tym modlić. Czy jemy co innego, a nie Pana Jezusa? Czy inne rzeczy, a nie On sam nam smakują? Czy podjadamy co innego, a nie Pana Jezusa? Musimy zastanowić się nad tym i zastosować to do naszej istoty. W punkcie A czytamy, pośćmy, przestańmy jeść wszystko inne, smakować inne pokarmy, a spożywajmy Jezusa, który jest chlebem życia, ucieleśnionym w swoim Słowie. Na temat poniższego punktu, punktu B, wielokrotnie się dzieliłem. Myślę, że przejmujące są te treści. Częściowo pochodzi to z przypisu do Księgi Izajasza 57:20. Zło niegodziwców polega na tym, że nie przychodzą oni do Pana i nie spożywają Go, ani się Nim nie radują. Święci w Bożych oczach, niegodziwe jest nie spożywać Go, ani nie radować się Nim. Powierzmy siebie spożywaniu Pana i radowaniu się Nim. Posłuchajmy teraz tego. Zajmują się tyloma rzeczami, lecz nie przychodzą do Pana i nie mają z Nim styczności. Nie obierają Go, nie przyjmują, nie kosztują i nie radują się Nim. Ileż razy po tym, jak przeczytałem o tym, trwożyłem się. Panie, chcę Cię spożywać dzisiaj i Tobą się radować. Chcę przychodzić do Ciebie, obierać Cię, przyjmować, smakować i radować się Tobą. Zbaw mnie od pogrążania się w niegodziwy stan, kiedy to nie raduję się Tobą. Punkt drugi. W Bożych oczach nie ma nic gorszego od tego. W Bożych oczach nie ma nic gorszego od niespożywania Go i nieradowania się Nim. Niespożywania Go, nie picia i nieradowania się Nim. Księga Jeremiasza 2:13 mówi, że lud popełnił podwójne zło. My zło rozpatrujemy jako coś związanego z moralnością. W Bożych oczach natomiast najbardziej niegodziwe jest to, o czym mówi Księga Jeremiasza 2:13. Opuścili mnie, źródło żywych wód. Innymi słowy, odeszliście ode mnie, swojego źródła, radości. Zostawiliście mnie, źródło życia. Zostawiliście mnie, źródło radości. Widzimy to? Wykopaliście sobie cysterny, dziurawe, które nie mogą utrzymać wody, czyli że próbowali zrobić coś, co by ich zaspokoiło. I radować się czymś innym, a nie samym Panem, który jest źródłem żywych wód. Te przeciekające cysterny to bożki. Widzimy to? W jednym z hymnów czytamy, Panie, użyłem dziurawych cystern, wody mi jednak zabrakło. I chociaż pochylałem się, bo chciałem się napić, oni uciekali przede mną i drwili ze mnie, gdy ja się skarżyłem. O, chwała Panu, jedynie Chrystus zaspokaja. Nic innego, żadne inne imię. W Panu Jezusie znajdujemy miłość, życie, niekończącą się radość. Zostawmy to zło, którym jest nieradowanie się Nim. Punkt trzeci. Niegodziwcy zajmują się wieloma rzeczami, lecz nie mogą mieć pokoju, gdyż nie mają styczności z Panem, nie odpoczywają w Nim, ani nie trwają w Jego obecności. Powierzmy siebie, święci, by mieć z Nim styczność, odpoczywać w Nim i trwać w Jego obecności. W każdej chwili, czymkolwiek się zajmujemy, uczmy się dotykać Pana, kosztować Go, spożywać i radować się Nim. Powinniśmy nie tylko dotykać Pana, lecz również pozwalać Mu dotykać się nas. Módlmy się tak przez pozostałą część szkolenia. Panie, już do końca tego szkolenia chcę się spożywać, pić i radować się Tobą. Chcę mieć z Tobą styczność, przyjmować się, dotykać się Ciebie i pozwalać Ci dotykać się mnie. Prawdziwe ożywienie nastąpi wówczas, gdy będziemy mieli styczność z Panem w skruszonym i uniżonym duchu. To zobaczymy w poselstwie 11. Dobrze, punkt C. Gdy pościmy, przestając kosztować wszystko inne prócz Chrystusa, mamy jedynie apetyt na Chrystusa i nie spożywamy nic innego prócz Niego. W punkcie D czytamy, Bóg chce. Dlaczego Pan wywiódł dzieci Izraela z Egiptu na pustynię? Aby zmienić im dietę. Brzemią było jedno, zmienić im dietę. W całym studium życia Księgi Wyjścia najważniejsze jest jedno, zmiana diety. Wyszli oni z Egiptu, lecz wewnątrz byli egipscy. Pan musiał zmienić zatem ich dietę, aby ich przebudować, by nabyli niebiańskiej, boskiej, mistycznej konstytucji Chrystusa. Zsyłał On zatem na nich mannę. Codziennie jedli mannę, tylko mannę. Co jest na śniadanie? Manna. Na obiad? Manna. Cały czas jedli mannę. Może czujemy się tak samo na szkoleniu. Nie ma nic innego, na co moglibyśmy patrzeć, tylko manna. Bóg chce przebudować swój lud, zmieniając mu dietę. ma na celu wyeliminowanie najmniejszego śladu naszej egipskiej światowej konstytucji i uczynienie naszej konstytucji czymś wyłącznie z Chrystusa. Punkt pierwszy to porządna definicja. Czytamy w nim: to, czego pożądamy, łakniemy i pragniemy, stanowi dietę, zgodnie z którą została ukonstytuowana nasza istota. Widzimy zatem, że to, czego pożądamy, łakniemy i pragniemy, tym została ukonstytuowana nasza istota. Wielokrotnie przytaczaliśmy ten przykład. Pojechaliśmy do Izraela, Chris, Ronnie, ja i sporo braci chińskojęzycznych, brat Wu, Lin, Horn. Andrew był przewodnikiem. Andrew jest najlepszym przewodnikiem po Izraelu, ale nie proście go o to. Opracowuje teraz kolejną wycieczkę. Przygotował dla nas fragmenty ze studium życia do czytania w różnych miejscach w Izraelu. To było naprawdę dobre. Zabawne było to, że gdy jechaliśmy autobusem, święci chińskojęzyczni zauważyli restaurację chińską. No wiecie, chińskie restauracje przejęły cały świat. Zawołali: zatrzymajcie autobus! Zatrzymajcie autobus! Tak, lubimy chińskie potrawy, ale dlaczego zaraz zatrzymywać autobus? Gdyż to, czego pożądamy, łakniemy, pragniemy, stanowi dietę, zgodnie z którą została ukonstytuowana nasza istota. Oto dlaczego jesteśmy na tym szkoleniu. Zatrzymajcie autobus, idźmy na szkolenie. Posłuchajmy, to, co nas zaspokaja, wzmacnia i krzepi, stanowi nasz pokarm. Jedynym pokarmem, którym się krzepimy, wzmacniamy i zaspokajamy, musi być Chrystus. Posłuchajmy o tym, co powiedziane jest w 11 rozdziale Księgi Liczb. Lud zaczął utyskiwać. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie za darmo. I ogórki, dynie i pory, i cebulę, i czosnek. A teraz opadliśmy z sił, pozbawieni tego wszystkiego. Oczy nasze nie widzą nic poza manną. Zawsze martwię się o szkolonych, którzy udają się na przerwę. Wkrótce będzie kolejna przerwa. Martwię się, że będą jeść cebulę, ogórki, dynie, pory i czosnek. Jest przerwa, już nie muszę jeść manny. Przechodzę znowu na dietę egipską. Gdy potem wracamy na szkolenie, tydzień czasu trwa odtruwanie. Nazywa się to przedszkoleniem. O, Panie Jezu, tak nie powinno być, prawda, Wayne? Nie tak powinno być. Nie powinno nam nic innego smakować prócz Chrystusa. Pan pragnie odebrać nam pragnienie i łaknienie tego, co nie jest Chrystusem. Chrystus, niebiańska manna, nas posila, uzdrawia i likwiduje w nas to, co negatywne, aby przebudować nas sobą. Jedynie ci, którzy są przebudowani Chrystusem dzięki spożywaniu Go, stają się mieszkaniem Boga. Oby Pan zmienił naszą dietę, abyśmy zostali przebudowani Chrystusem i stali się Bożym mieszkaniem. Dobrze, przeczytam teraz punkt rzymski trzeci. Czasu starczy jedynie na przeczytanie go. To naprawdę cenny punkt. Modlę się, byśmy przez samo czytanie zostali poruszeni. Księga Izajasza 58 przedstawia obudę domu Jakuba i pouczenie, jakiego udzielił Izraelitom Jahwe. Czym jest obuda? To zajmowanie się wieloma rzeczami bez styczności z Panem. Czym byśmy się nie zajmowali, miejmy styczność z Panem. Na zewnątrz wprawdzie pościli oni, lecz uganiali się bardzo za osiągnięciem własnych korzyści. Nie odpoczywali w Bogu, ani nie obierali Go za swoje pożywienie i zasób życia. Punkt A. Wersety 8-9a mówią, że jeżeli będziemy pościli, mając styczność z Panem, obierając Go za swoje pożywienie i pokrzepiającą moc, nasze światło zaświeci jak jutrzenka. Wtedy Twoje światło zalśni jak jutrzenka i szybko rozkwitnie Twe zdrowie. Sprawiedliwość Twoja poprzedzać się będzie. Chwała Jahwe będzie Twoją tylną strażą. Wtedy wzywać będziesz, A Jahwe wysłucha, zawołasz, a odpowie, oto jestem. Werset 9b mówi, że jeśli będziemy prawidłowo pościli, usuniemy jarzmo spośród siebie, wytykanie palcem i przewrotne słowa. Innymi słowy, jarzmo, brzemiona, które niosą ludzie, a które nie są wolą Ojca, wytykanie palcem innych, mówienie złośliwie, jeśli przestaniemy jeść wszystko inne, prócz Pana Jezusa, wszystko to odejdzie. Werset 10 mówi dalej, że wylejemy swą duszę łaknącemu i nasycimy pragnienia utrapionego. Tak właśnie okazujemy miłosierdzie innym i im współczujemy. Wersety 10b, 12 mówią, że ci, którzy poszczą we właściwy sposób, pełni będą światła i życia, będą użyteczni i pozwolą innym pójść dalej. Wówczas Twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a Twoja ciemność stanie się południem. Jahwe Cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę Twoją na pustkowiach i kości Twoje umocni, także będziesz jak zraszony ogród, jak źródło wody, co się nie wyczerpie. Twoi ludzie zabudują prastare zwaliska. Wzniesiesz fundamenty wielu pokoleń. Czyli jeśli przestaniemy jeść wszystko inne prócz Chrystusa, a jedynie w Nim się rozsmakujemy, wydoskonalimy przyszłe pokolenia i będą Cię nazywać naprawcą wyłomów, odnowicielem dróg na zamieszkanie. W wersecie 13 Jahwe poucza dom Jakuba, aby nie czynił, co mu się żywnie podoba w jego dzień święty. Izraelici mieli nazywać szabat rozkoszą i szanować go, nie postępować na swój sposób, nie szukać własnych przyjemności, ani nie wypowiadać próżnych słów. Mieli przestrzegać szabatu, radując się Bogiem, zwolnieni i zastąpieni przez Niego. Werset 14 mówi, że jeżeli Izraelici będą szanowali szabat, znajdą rozkosz w Jahwe. On zaś sprawi, że będą jeździć po wyżynach ziemi i nakarmi ich dziedzictwem Jakuba, ich ojca. Czyż nie jest to drogocenne? Wystarczyło nam jedynie czasu na przeczytanie tych punktów. Po powrocie jednak módlcie się nad tymi punktami. Mówię poważnie, to bezcenne treści. Każdy z tych punktów jest doprawdy bezcenny. Przeczytajmy teraz razem punkt rzymski 4. Bóg chce, byśmy nauczyli się jednego. Zaprzestali własnych działań, obierając Chrystusa za swoje zastępstwo i trzymali się z dala od upodobania w czym innym niż w Chrystusie. Na tym polega przestrzeganie szabatu, na tym polega post. W punkcie A czytamy, Chrystus powinien nas zastąpić. Nieustannie też powinniśmy radować się Bogiem. To powód, dla którego Chrystus za nas umarł i został wzbudzony z martwych. Czyli, że Chrystus ma nas zastąpić i mamy radować się Bogiem nieustannie. On jest naszym szabatem i pokarmem. Teraz możemy w Nim odpocząć, karmić się Nim i może On nas zastąpić we wszelki sposób i we wszystkim. W Nowej Jeruzalem na wieczność będziemy prowadzili życie odpocznienia i postu. Czyż nie jest to wspaniałe? Co teraz robimy? Odpoczywamy i pościmy. Całkowicie zwolnieni, nie będziemy pracować, tylko zaznawać odpoczynku. Tak będzie z każdym w Nowej Jeruzalem. Księga Izajasza 66, 12 i 13, dopisałem werset 13, mówi o pokoju jak rzece, noszeniu na rękach i piastowaniu na kolanach. Pan jest dla nas niczym matka, pociesza nas jak matka, która pociesza własne dzieci. Punkt drugi. Naszym jedynym pokarmem będzie Chrystus, ucieleśnienie trójjedynego Boga, który jest drzewem życia. W wyniku odpoczywania i postu możemy mieć udział we wszystkim, co przetworzony Chrystus dla nas dokonał. Całościowo rzecz ujmując, to, czym On jest i czego dokonał, jest po prostu boską wodą, zwieńczonym duchem, którym możemy się radować. Gdy usłyszeliśmy Ewangelię i przyjęliśmy Pana Jezusa, od razu zaczęliśmy przestrzegać szabatu i pościć. Podoba mi się to. Teraz ponownie Chrystus powinien coraz bardziej nas zwalniać. Alleluja! I zastępować sobą. My zaś winniśmy odpoczywać w Nim i pościć od tego, co ma inny smak niż On. Oznacza to, że chcemy, by Chrystus coraz bardziej do nas się dodawał i nam się udzielał. Chcemy trzymać się z dala od zasmakowania w czym innym, a nie w Chrystusie. Chcemy po prostu spożywać Chrystusa. W świetle boskiego objawienia w Piśmie Świętym uczmy się przestrzegać szabatu i pościć. Czyż nie jest to wspaniałe objawienie? Tak, wiem, ostatnie punkty zaledwie przeczytałem, lecz jak dla mnie jest to wspaniałe objawienie na temat głębszego znaczenia przestrzegania szabatu i postu. Modlę się, by Pan prowadził nas, całe odzyskiwanszabatu, wprowadził w rzeczywistość przestrzegania szabatu i postu. Pan dzięki temu zbuduje Kościół, ciało Chrystusa i zaprowadzi swoje królestwo. Zakończy ten wiek i uczyni nas w pełni nową Jeruzalem, przez co wyrazi się w pełni w tym wszechświecie. Dobrze, pomódlmy się z osobą siedzącą obok przez mniej więcej minutę. Następnie Benjamin powie nam, co dalej.